Ludzie i pieniądze.
Tomasz Klingier, witam Państwa. A dziś porozmawiamy o rynku pracy. Okazuje się, że wydłużył się zdecydowanie czas oczekiwania na znalezienie nowego zatrudnienia. Średnio do 4,5 miesiąca. Nie widać nadal ożywienia w tym sektorze. W ostatnich miesiącach liczba nowych ofert pracy malała i wciąż pozostaje mniejsza o połowę niż w analogicznym czasie poprzedniego roku. Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tysięcy pracowników, czyli o blisko 54 tysiące osób więcej niż w poprzednim roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6%. W urzędach pracy zarejestrowanych było 866 tysięcy ludzi poszukujących zatrudnienia. To wynik niestety najgorszy od stycznia 2022 roku. Przekazują taką informację nam analitycy. I dodajmy, że największą stopę bezrobocia odnotowano w sąsiednim województwie warmińsko-mazurskim. Ona wyniosła tam 8,7%. Zwolnienia pojawiają się także w Europie i na świecie, między innymi w branży motoryzacyjnej, chemicznej, ale także w sektorze przemysłowym, który do niedawna był bardzo odporny na sytuację ekonomiczną. Docierają do nas informacje, że w najbliższym czasie może być także trudno na rynku pracy w polskich przedsiębiorstwach, bowiem sytuacja globalna będzie miała wpływ na polską gospodarkę, a ta jest, jak wiadomo, kooperantem wielu podmiotów zagranicznych. Porozmawiamy dzisiaj w audycji Ludzie i Pieniądze także o stażu pracy, bo nowe przepisy wchodzące od 2026 roku mają pozwolić na wliczanie do niego prowadzenia działalności gospodarczej i umów zlecenia. Jak będą działały te zapisy, jaki będzie czas na skompletowanie dokumentów w tej kwestii, o tym w dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze. A moimi Państwa gośćmi są Paweł Orłowski, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a także Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. Dzień dobry panowie, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam.
No i na początek, jeśli chodzi o rynek w pracy, co wpływa na tą sytuację związaną z rynkiem pracy? Wielu analityków myślało, że właśnie pod koniec tego roku tutaj sytuacja się zdecydowanie zmieni i rynek zatrudnienia się ożywi. Dane niestety pokazują co innego. Cezary Maciołek na początek.
Przede wszystkim sytuacja geopolityczna, która bardzo mocno daje do myślenia przedsiębiorcom o tym, jak realizować swoje procesy biznesowe. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ten czwarty kwartał, domeną czwartego kwartału w Polsce od wielu lat, była jednak dość duża dynamika wzrostu zatrudnienia, co przekładało się oczywiście na procesy produkcyjne, logistyczne i wytwórcze. Również usługi były beneficjentem tego typu rozwoju. Dzisiaj widzimy ewidentnie trend boczny, stagnacyjny wręcz na rynku. To znaczy nie ma jakichś bardzo dużych zwolnień, przynajmniej nie mówię tutaj w ujęciu geograficznym naszego regionu, czy też kraju, bo na świecie tego typu zwolnienia się odbywają, to są setki tysięcy ludzi, ale one głównie są w wyniku jednak wpływu sztucznej inteligencji i rozwoju automatyzacji. A więc rynek pracy, który znaliśmy od, myślę, dekady, on po prostu przechodzi swoją transformację. Po pierwsze, dzisiaj jest dużo większa konkurencja ogólnoświatowa, a więc jest wielu producentów, wielu usługodawców, którzy rywalizują i ograniczają tak naprawdę bariery geograficzne w zakresie eksportu bądź importu swoich usług. To jest pierwsza rzecz, która ma istotny wpływ. No ale też przede wszystkim mamy też zdecydowanie mniejszą liczbę osób w ogóle wchodzących na rynek pracy, no bo to, co dzieje się z demografią, to, co obserwujemy z dzietnością, nie tylko w Polsce, ale na świecie, no daje nam poważnie do myślenia. Praktycznie z roku na rok będzie ubywało nam około 150 tysięcy osób aktywnych zawodowo. No jeżeli oczywiście będziemy tutaj aktywizować te osoby starsze, te silver generation, czyli osoby powyżej 60 roku życia, do czego ja gorąco też nakłaniam i zachęcam, bo to są naprawdę w znakomitej większości
ludzie doświadczeni,
ludzie, którzy dzielą się też swoim etosem pracy, a to dla młodych z kolei jest bardzo istotne, żeby też nasiąkać tymi dobrymi wzorcami. Więc mamy sytuację po prostu nowego ładu rynku pracy, którego jesteśmy etapie i to nie jest koniec, to jest wręcz początek, bo to, co dzisiaj sztuczna inteligencja nam proponuje, to jest jedno, ale to, co dzisiaj dzieje się na rynku amerykańskim i chińskim w zakresie chociażby automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych, w tym robotów humanoidalnych, to będzie totalna transformacja. I to jest tylko kwestia skali biznesu, jaki dzisiaj firmy prowadzą i, no, mówiąc wprost, kalkulacji finansowej, jak można wdrożyć rozwiązania oparte na automatyzacji i jak można rozwiązania wprowadzić oparte na właśnie tego typu robotach, które mogą też część prac realizować tak naprawdę za człowieka, więc my dzisiaj na pewno musimy skupić się na tym, żeby po pierwsze inwestować w swoje umiejętności miękkie, bo tego roboty i tego na urządzenia nam nie zastąpią. Oczywiście analityczne, krytyczne myślenie i obserwować, jak się zmieniają wokół nas procesy biznesowe i w oparciu o te procesy biznesowe, no też prowadzić pewne procesy wewnętrzne reskillingu, czy też w organizacjach wewnętrznych, czyli dodawania umiejętności, bądź upskillingu, czyli podnoszenia pewnych umiejętności. No to jest coś, co towarzyszy i będzie towarzyszyło nam, a więc dzisiaj nie ma po prostu przed tym ucieczki.
Jak reagują wobec tego w tym obszarze zatrudnienia firmy, chociażby w naszym regionie, jak reagują menadżerowie tych przedsiębiorstw, z którymi pan ma na co dzień kontakt? Paweł Orłowski, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
Tak, dziękuję. No, po prezesie już trudno cokolwiek jeszcze uzupełnić, chociaż też się postaram na tym skupić i odpowiadając też na pytanie, jeśli chodzi o menedżerów. Znaczy, też miejmy świadomość tego, to jest pozytywna informacja, że to jest mniej też dzisiaj wyzwanie rynku pomorskiego, czy też ściśle gdańskiego. Oczywiście ten ruch taki schładzający, schłodzenia na rynku pracy jest, występuje, aczkolwiek to są rzeczywiście promile. Ja też zakładam, że on odbije w przyszłym roku, w 2026, miejmy nadzieję, tak po połowie roku. To są bardzo złożone przyczyny. Wszystkie te, które wymienił prezes, ale to są też wątki, powiedziałbym, takie, no, też nastrojów psychologicznych. Nawet dzisiaj mówimy w dużym stopniu nie tylko o tej ekonomii opartej o twarde liczby, ale, no, powiedziałbym, takie behawioralne. I teraz, no, sytuacja, gdzie mamy wojnę w Ukrainie, też nie nastraja i konsumentów, i pracodawców. Nie nastraja jakby dobrze w kontekście takim rozwojowym i też inwestowania w kadrę. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden wątek. I on nie jest oczywiście, on nie jest oczywisty, znaczy w tym sensie, że mówię o płacy minimalnej, która, no, jednak w ostatnich latach rosła dużo szybciej niż rósł rynek. Niż PKB.
No i mieliśmy inflację też.
Tak, mieliśmy
towarzyszącą
inflację.
Temu zjawisku.
Co więcej, jeśli odniesiemy do wzrostu tej płacy do wydajności pracy, to również ten stosunek jest niekorzystny. A więc ta wydajność pracy względem wynagrodzeń nam się zmniejsza. No i niezależnie od tego, jak powiedziałem, że to nie jest rzecz oczywista, no bo jak się spojrzy na poziom tych płac minimalnych jeszcze parę lat temu, no to trudno jest ich bronić. Tak jakby z punktu widzenia też możliwości utrzymania się, trudno jest ich bronić. No ale nie możemy abstrahować od tego, że jeśli ktoś ma działalność gospodarczą, która nie jest specjalnie marżowa i w ciągu kilku lat wzrosły mu kilkukrotnie koszty pracy i wydajność się nie zwiększyła, no to on ma problem. Problem, no, w kontekście po prostu też utrzymania firmy. I to powoduje trochę przejście i to jest trochę odpowiedź teraz, jeśli chodzi o reakcję menedżerów. To nie powiedziałbym, że dzisiaj jest jakaś super maksymalna, jakby wielka skala, no ale jak się spojrzy na wykorzystanie środków przedsiębiorców, na przykład z KPO, no to działania związane z procesami cyfrowymi, które pozwalają zwiększać tę efektywność, wydajność, wykorzystanie narzędzi AI, o których wspomniał prezes, to jedno. Druga rzecz to jest właśnie optymalizacja linii produkcyjnych, automatyzacja, robotyzacja. To są działania finansowane, czy współfinansowane przez KPO, gdzie ilość wniosków często przekracza alokacje środków unijnych. To oznacza, że szukamy tutaj także tej wydajności. Tylko od razu też powiedzmy, i znowu tutaj Pomorze i Gdańsk jest bardzo dobrym przykładem. No my pewne rzeczy wkładamy w pewną średnią statystykę. No ale to nie jest tak do końca. To znaczy my mamy problem z niektórymi miejscami pracy, i z niektórymi zawodami, ale w innych mamy trwałe deficyty. U nas, jeśli chodzi o monterów, elektromonterów, część zawodów budowlanych, księgowych, z punktu widzenia tego, że u nas jest bardzo dużo usług finansowych, także w ramach shared service, biorąc pod uwagę zatrudnienie w branżach offshore, w branży stoczniowej, w branży, powiedziałbym, generalnie energetycznej, to mamy tu trwałe deficyty. W kontekście, to jest także wątek demograficzny, usługi opiekuńcze, pielęgniarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci. Tutaj każdy, kto będzie na rynku, zostanie przyjęty
do
pracy.
Czyli rynek specjalistów. Tak. Ja mam w związku z tym kolejne pytanie. Właśnie, jakiego pracownika poszukują dziś firmy? No, tutaj statystyki pokazują jednoznacznie, że bezrobocie rośnie też lawinowo wśród młodych ludzi. Czy to jest niepokojące zjawisko w dobie przygotowywania, szkolenia nowych pracowników, o którym zjawisku mówiliśmy już wcześniej, chociażby w kontekście tego pracownika seniora, który też bardzo dużo wnosi, ale on w końcu wypracowuje emeryturę i też chce podjąć decyzję o odejściu z pracy. Młodzi ludzie, no to jest kapitał, który ma zastąpić pokolenia odchodzące na emeryturę. Cezary Maciołek.
No kogo szukamy? No, dobre pytanie. Przede wszystkim szukamy kandydatów odpowiednich do firmy i kultury organizacyjnej, którą reprezentujemy, bo to nie jest też tak, że jesteśmy w stanie każdą osobę dostosować i dostroić do stylu, sposobu, tempa i charakterystyki biznesu, który reprezentujemy. A więc z jednej strony oczywiście szukamy osób, które w danej dziedzinie są merytoryczne i mają konkretne kompetencje w zakresie technicznym, w zakresie inżynieryjnym, w zakresie zawodów, o których pan prezes powiedział, deficytowych, które znikają, a więc związanych z rzemieślnictwem szeroko rozumianym. A z drugiej strony szukamy też ludzi, dodając do tego jednego elementu tej merytoryki, ludzi, którzy potrafią się sprawnie komunikować, artykułować swoje oczekiwania, zarządzać, jeśli to są menedżerowie, mieć pewnego rodzaju inteligencję emocjonalną, budować zespoły, rozwijać zespoły, pracować na celach, w oparciu o cele. I dzisiaj no, to jest taki kandydat oczywiście modelowy, natomiast no, rynek jest jaki jest. Są dzisiaj branże, że tak naprawdę nie mamy w ogóle wyboru. Jedynym wyborem jest po prostu imigracja pracowników, a więc ściąganie ich z odległych kierunków, nie tylko ze ściany wschodniej, ale z bardziej egzotycznych dla nas, takich jak Filipiny, Indie, a nawet kraje czarnego lądu. I to są niestety fakty. To nie jest tak, że my sięgamy i kierujemy swoje oczy na tamte kierunki ze względu na to, że chcemy mieć taką strukturę diversity, czyli tej różnorodności. To są po prostu efekty braku dostępności konkretnych kwalifikacji, konkretnych kompetencji i poszukiwania ich w szerszym zakresie geograficznym. Mhm. I to jest fakt, tak? Jeszcze jedna rzecz a propos tego rozwoju i tych decyzji, takich rozważań menedżerskich, bo ja się spotykam z różnymi przedsiębiorcami w różnych branżach, mam tą przyjemność. I są, słuchajcie, firmy, które naprawdę stoją stabilnie finansowo, mają wręcz nadwyżki finansowe, a pomimo tego menedżerowie nie podejmują decyzji inwestycyjnych. Pomimo tego boją się zaryzykować i wprowadzić jakąś innowację.
Z czego to wynika?
To wynika z tego, od czego zacząłem. Dużej niestabilności geopolitycznej, wojny za ścianą, pewnych rozgrywek za oceanem i wielu rzeczy, gdzie rykoszetem Polska, no będąc w sercu Europy, jest na świeczniku i przyglądają się inwestorzy. Ja ostatnio spotkałem się z przedstawicielami tutaj naszej Invest in Pomerani, którzy mówią wprost, że pewne te tematy niestety nie zmaterializują się, czyli nie wejdą na rynek pomorski ze względu na to, że jest zwiększona znowu aktywność ze strony Rosji i tej wojny, którą mamy za ścianą.
A z drugiej strony, co zostało już trochę też wspomniane, no kwestie jakby wojen celnych i polityki dużej skali pomocy publicznej, na przykład w Stanach, no de facto bezpośrednie wsparcie państwa, no, które jednak zaburza takie normalne zasady rynkowe, też ekonomiczne, no, powoduje, że część inwestorów, która ma rynek zbytu na przykład w Stanach, nie zainwestuje na przykład w Europie, dlatego że warunkiem tego, żeby mogła zbyć swój produkt czy usługę, jest to, żeby zainwestowała w Stanach. I nie przyjdzie do nas, nie wiem, produkować półprzewodniki, tylko będzie to robiła w Stanach. Podobnie z sektorem automotive. I to jest też trochę odpowiedź, nawet w takim bardzo blisko przez granicę, z czego też wynika ten subiektywny trochę jeszcze niepokój, czy to schładzanie, no sytuacja też w Niemczech, tak? Znaczy my jesteśmy bardzo silnie związani
silnym
relacjami eksportowymi, tak, jeśli chodzi o Niemcy, w związku z tym jakby sytuacja gospodarcza Niemiec też działa na nas. Ale tak, ja się zgadzam, że jakby tego ryzyka jeszcze im pracodawcy nie podejmują, ja liczę, że to się będzie też zmieniało, ale znowu wrócę do tego. Z jednej strony jakieś wątki właśnie wdrożeniowe automatyzacji, robotyzacji. Z drugiej strony widać też takie większe zainteresowanie inwestycje w działy też HR-owe. W takie trochę jednak dogłębniejsze spojrzenie na pracownika, kogo my też oczekujemy. I mniej jakby formalne wymogi, a bardziej jednak no, różnego rodzaju umiejętności miękkie. I to nie od dzisiaj. Mówi się o tym, że naprawdę często lepiej jest wziąć tego pracownika, który jest o takim, powiedziałbym, charakterze juniora, ale który komu się chce pracować, który ma poczucie jakiegoś zaangażowania i który chce osiągać cele.
I jeszcze przed przerwą pytanie do Cezarego Maciołka związane z tym pracownikiem, o którym dzisiaj rozmawiamy w audycji Ludzie i Pieniądze. Czy ten proces jego poszukiwania jest bardzo długotrwały, jeżeli chodzi o ten swój styl research?
To zależy od charakterystyki firmy, zależy od roli, zależy od funkcji, zależy od skali firmy. Natomiast odpowiadając w skrócie, trwa od kilku tygodni nawet do kilkunastu miesięcy. W zależności od poziomu, jeśli szukamy juniora, czy szukamy kogoś z poziomu C-level, czyli tej kadry absolutnie zarządczej. Natomiast wybór i dobór w ogóle kandydata to jest dzisiaj przywilej. Jeżeli mamy możliwość wyboru i doboru, to znaczy, że mamy w ogóle ten basen retencyjny, czyli mamy dostępność w ogóle kandydatów. Są dzisiaj branże, gdzie w ogóle nie mamy wyboru, nie ma selekcji. Praktycznie bierzemy, nie chcę powiedzieć ludzi z łapanki, ale musimy podejmować decyzję po prostu, czy skupiamy się na takim kandydacie, który jest niekompletny. Wiemy to na początku, że
i szkolimy i uczymy go w miejscu pracy.
Dokładnie tak. Czy po prostu nie rozwijamy firmy, nie rozwijamy projektu, Który ma być połączony chociażby właśnie z tą dodatkową kadrą.
W tych wypadkach pracodawcy jednak boją się tych wąskich gardeł i nawet dzisiaj jeszcze nie mając dokładnego miejsca pracy na danym stanowisku, jednak na zakładkę już robią te nabory.
Do dyskusji na temat rynku pracy, możliwości, a także przepisów wchodzących od 2026 roku w życie, a będą one dotyczyły stażu pracy, porozmawiamy w drugiej odsłonie audycji Ludzie i Pieniądze już za kilka minut.
Ludzie i Pieniądze.
A dziś rozmawiamy o rynku pracy, jak on wygląda w kontekście ogólnopolskim, ale także regionalnym. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj są Paweł Orłowski, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a także Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. Skupmy się teraz na kwestiach regionalnych. Czy Pomorze, tutaj gdzie się znajdujemy, daje duże możliwości rozwoju zarówno dla firm i pracowników, no bo tutaj jest swoista koegzystencja w tym zakresie. Chyba nie wypadamy aż tak źle na tle Polski. Cezary Maciołek.
Jesteśmy jedną jednak z aglomeracji, która przyciąga systematycznie pracowników i rywalizujemy skutecznie z województwem mazowieckim, Dolnym Śląskiem, bo to są i małopolskim, to są najwięksi chyba dzisiaj rywale, jeśli chodzi o rywalizację, o kompetencje. Tak, no my mamy swoją charakterystykę. Po pierwsze mamy morze, prawda? Więc jakby cały sektor związany z portami, z rozwojem usług wokół portów i budownictwem w tym zakresie jest dzisiaj na pewno na fali wznoszącej. I tam dzisiaj jest spore zapotrzebowanie. Natomiast to są znowu, wracając do pierwszej części naszej rozmowy, głównie specjaliści, głównie rzemieślnicy, głównie architekci, inżynierowie, osoby jednak już z konkretnymi umiejętnościami, które mogą w dany projekt wejść i zrealizować go w określonej formule. Z drugiej strony no mamy też centra usług wspólnych, które ładnie rozwinęły się na przestrzeni ostatniej dekady. Natomiast tutaj pojawia się drobny znak zapytania, bo z kolei jednak sztuczna inteligencja powoduje, że część tych usług, część tych funkcji, część tych ról, szczególnie tych no, mniej zaawansowanych, mniej skomplikowanych, jest i będzie wypierana w efekcie automatyzacji poprzez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Mamy też sektor produkcyjny, tak? Głównie okolice Tczew, Kwidzyn, tam są duże zakłady produkcyjne. Rozwój tych firm z kolei jest uzależniony mocno od łańcucha partnerów, z którymi te firmy współpracują, a więc mocno powinniśmy trzymać kciuki za kontrakty, które udaje się pozyskiwać menadżerom i tym firmom lokalnie, bo to automatycznie jest winda do rozwoju, tym samym dodatkowych zatrudnień osób w tych miejscach. Mamy cały sektor opieki zdrowotnej, osób starszych, osób potrzebujących. Tutaj też praktycznie mamy nielimitowany w zasadzie dzisiaj chyba potrzebę tego, żeby tych ludzi zatrudniać w różnych formułach, zarówno w firmach komercyjnych, ale również w instytucjach publicznych. Mamy szeroko rozwinięty sektor usług turystycznych i wokół tego też funkcji turystycznych, cały obszar HoReCa, nie tylko w okresie sezonu wakacyjnego, chociaż tu jest największe natężenie, jednak potrzebuje pracowników. Odbywa się tu masę wydarzeń, masę konferencji, masę różnych okolicznościowych eventów, gdzie hotele, gastronomia i walory też turystyki trójmiejskiej no przyciągają kandydatów, przyciągają konkretne firmy. No i na koniec spinając, my jesteśmy naprawdę w tej uprzywilejowanej, moim zdaniem, sytuacji na arenie całego kraju, że ludzie, jeżeli mają możliwość wyboru podobnej pracy, a chcą się zrelokować na przykład z Warszawy i wybierają między Krakowem a Trójmiastem i mają podobne role i podobne funkcje, naprawdę w 90% decydują się na Trójmiasto.
Tak. To wobec tego kolejne pytanie, jakie są oczekiwania biznesu od samorządu, chociażby tutaj na Pomorzu? No bo jeśli chcą inwestować w rozwój swoich firm, to mają też tutaj przedsiębiorcy pewnego rodzaju oczekiwania. Paweł Orłowski.
Z pewnością. I myślę, że one są taką no, klasyką, która pojawia się pewnie przy każdym samorządzie, chociaż też musimy brać pod uwagę, że gro takich oczekiwań przedsiębiorców też wiąże się, powiedziałbym, z poziomem centralnym, poczynając od regulacji, kwestii czasami finansowania, czy też powiedziałbym nawet stabilnych planów rozwojowych, to znaczy też odpowiedniej komunikacji, w jakich dziedzinach, gdzie też państwo będzie inwestowało. Bo inwestor też dostosuje się do tego, jeśli wie i stabilnie zna, jakie są plany wieloletnie. Ale przechodząc na działkę samorządu, myślę, że mamy tutaj wiele też atutów specyficznych jednak, myślę, że w dużym stopniu także dla Pomorza, dla Gdańska, dla Trójmiasta. No, oczekiwania, znowu, no to pewnie to jest tak, to jest kwestia jakby pewnej stabilności, jeśli chodzi o procedury administracyjne, uzyskiwanie pozwoli na budowę innych jakby procedur, inne procedury administracyjne. To jest na pewno kwestia planów miejscowych. No i dzisiaj pełnej jakby reformy też planowania przestrzennego, w tej chwili przygotowania planu ogólnego. I tutaj, jeśli chodzi o Trójmiasto, Gdańsk w szczególności, no to pokrycie planami miejscowymi mamy naprawdę niezłe. Inwestor wie, jak może i na jakich warunkach może inwestować. Na pewno to jest wątek kształcenia i to jest trochę też ten aspekt, o którym powiedziałem, że no, tu nie wszystko jest dostępne i możliwe z punktu widzenia samorządu. No, z punktu widzenia uczelni wyższych, no, bardziej mówimy tutaj o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa i Szkolnictwa Wyższego, które ma to pewne narzędzia, żeby szybciej wprowadzać inne także studia podyplomowe dostosowane na przykład do rynku, do potrzeb rynku pracy, czy różnego rodzaju mikrokursy, które umożliwiają szybkie nabycie kwalifikacji, no bez całego jakby toku długiego kształcenia. Na pewno jakby wątki też pozwalające na większą współpracę uczelni, budowanie większego potencjału i tutaj to są kwestie regulacji Ministerstwa Nauki, na przykład w naszym specyficznym gdańskim przypadku też pomoc w federalizacji uczelni, które chcą współpracować, no ale nie mają dogodnych dlatego też regulacji po stronie ministerstwa. Więc myślę, że to są takie klasyki, ale też nasza specyfika to jednak jest bardzo duże, dobre i efektywne wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają, o czym trochę wspominaliśmy w poprzednich wątkach, pozwalają pracodawcy i przedsiębiorcy też zwiększać jakość swojej kadry, nabywać nowe kompetencje i też, powiedziałbym, móc wspierać rozwój samej firmy poprzez różnego rodzaju usługi doradcze. I to jest szereg programów, od programu Spektrum, programu Vector, czyli usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, usługi rozwojowe bezpośrednio dla pracownika, który może właśnie podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje. I to są programy przez instytucje otoczenia biznesu, przez samorządy proponowane, głównie także z poziomu regionalnego, także przez Agencję Rozwoju Pomorza, ale także przez naszą FIBę, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego.
Prezes Paweł Orłowski poruszył niezwykle ważny temat, o który zawsze pytam przy tego typu rozmowach. Jak wygląda ta współpraca właśnie na linii biznes-nauka? Czy ją należy wzmocnić? Cezary Maciołek.
Na pewno wygląda coraz lepiej, bo myślę, że wszyscy poszli po rozum do głowy, przedstawiciele edukacji, biznesu i samorządu, i zrozumieli
tu
chyba,
trzeba,
że...
trzeba współpracy, nie konkurencji.
Absolutnie, że podstawą jest absolutnie partnerstwo, współpraca i zrozumienie tego, o co gramy jako region. Jeżeli będziemy mieli dobrze dopasowane kadry, programy i profile edukacyjne, które będą interesujące i będą zwiększały gwarancje zatrudnienia, to po pierwsze będziemy ściągać studentów nie tylko z województwa pomorskiego, po drugie będziemy kształcić pod konkretne już profile, które są charakterystyczne dla rynku, o czym powiedzieliśmy, dla regionu. No i po trzecie firmy w rozumieniu, no też uczelnie, tak, no bo uczelnia też jest organizacją i też jakby rywalizuje w ujęciu ogólnopolskim z innymi uczelniami o studenta, będą po prostu miały coś, co jest może nie unikalne, ale jest wyróżniające się w tym sensie, że te profile są szyte faktycznie na miarę. I dzisiaj jest dużo przykładów partnerstw i współpracy. I to nie tylko uczelni wyższych, ale też uczelni średnich, bo tam już się zaczyna budowanie tego etosu pracy i w ogóle zrozumienia, jak wygląda rynek pracy.
Budowa też prestiżu szkolnictwa zawodowego, branżowego.
Absolutnie. No, coś, o czym mówimy, o tych deficytach, bo chyba też słuchacze wyłapali, że dużo mówimy o jednak tym całym obszarze rzemieślniczym, że tam są ogromne deficyty i braki pracowników.
I tam jest
najtrudniej i najwolniej zastąpić technologią czy sztuczną inteligencją.
Paweł Orłowski. Ale tutaj trzeba pewną jakby mocną, powiedziałbym, szpilkę wbić jakby w poziom też naszej takiej debaty, powiedziałbym, publicznej. Bo tak powiedzieliśmy, to jest super ważny wątek, że jest cały czas wielki potencjał, jeśli chodzi o aktywizację zawodową seniorów. To oczywiście wymaga umiejętności też zarządzania wiekiem w firmie. Jak połączyć jakby młodą osobę z osobą dojrzałą, ale ja się absolutnie zgadzam, że to jest ogromny potencjał i doświadczenie, które warto wykorzystywać. Ale przemknęliśmy tak dosyć lekko nad wątkiem też zatrudniania osób z zagranicy. I trudno się zgodzić, żeby właśnie w ten sposób jakby w Polsce dyskutować. Znaczy my blokujemy sobie szansę szukania jakby w całym tym worku takiego hejtu też w ogóle na politykę migracyjną. Tracimy szansę. Czyli jeśli spojrzymy na każde ważne miasto w Europie, to każdy z nich ma program rozwoju poszukiwania talentów i pomoc na przykład w legalizacji pobytu, w różnego rodzaju procedurach migracyjnych. W Polsce dzisiaj sobie to trudno wyobrazić.
No tak, ale...
I nie mówię o skali masowej, tylko mówię o szukaniu talentów, o osób z zagranicy, które mają odpowiednie kompetencje.
Tak, bo musimy to rozróżnić zdecydowanie.
Tak, musimy to rozróżnić, rzeczywiście.
Ale wtedy polityka migracyjna całej Unii Europejskiej musi się zmienić. Albo być skorygowana.
Ja bym powiedział, że to są często też rozwiązania, jednak bym powiedział krajowe, że to nie jest tylko wątek polityki, bo my wszystko wrzucamy do jednego worka. Tu chodzi o szukanie konkretnych osób do konkretnych zawodów. I inni nas tym wyprzedzają.
Że tutaj chyba brakuje siły politycznej wewnątrz wspólnoty, która pozwoliłaby na rozdzielenie tej kwestii, o której mówi pan prezes.
Siły politycznej i zrozumienia tak naprawdę o co gramy dzisiaj. Ja uważam, że polityka migracyjna musi być polityką skrojoną na miarę, bo jesteśmy w stanie z chirurgiczną precyzją określić, jakie potrzeby dzisiaj ma polska gospodarka.
Dokładnie jakich, o tym mówimy, nie o masowej.
W jakich regionach, w jakich miejscach, w jakich konkretnie firmach. I nad tym powinniśmy się pochylić, bo to, o czym ja wspomniałem, ściąganie pracowników z Filipin czy z innych miejsc, to jest efekt tego, że firmy stoją przed wyborem i przed ścianą, czy rozwijać firmę, czy zwijać firmę. I w
czy
jaki
realizować
sposób inny,
zadanie dotychczasowe.
Realizować zadania i nie będzie lepiej w Polsce. Po prostu jakby musimy zrozumieć, że będzie nas coraz mniej. Wiele osób będzie schodziło z rynku pracy i nie będzie chciało w sposób świadomy, nawet jeśli będą fizycznie i psychicznie gotowi, żeby pracować, nie będą chciały pracować, nie będą chciały funkcjonować w tym świecie pracy. W związku z tym dzisiaj to jest absolutny fundament budowania polskiej przedsiębiorczości i polskiej gospodarki. Ja nie rozumiem w zasadzie dzisiejszej narracji, która jest antyimigracyjna, bo ja nie mówię o tym, żeby otwierać granice i wpuszczać i popełniać błędy.
Ale to się dzieje w Europie, stąd ta narracja jest zbudowana
Szwedów,
tym obrazem.
Niemców, którzy mają problemy, ludzie, obywatele mają problemy z tym, żeby czuć się bezpiecznie. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, żeby zrobić coś właśnie w oparciu o ich doświadczenia i zrobić swoją politykę migracyjną, która jest oparta właśnie na potrzebach i na kompetencjach.
No i tutaj chyba zachodni sąsiedzi trochę przelicytowali, będąc współtwórcami tego projektu polityki migracyjnej, bo miała być ona oparta na tej polityce migracyjnej, chociażby tureckiej, pamiętamy, w latach 60-tych, 70-tych. To się niestety
A jeszcze drugi element tylko dodam, udało. Bo polityka migracyjna to jest jeden z elementów. Drugim elementem równoznacznym jest polityka integracyjna. Bo jak już mamy osoby,
oczywiście,
które przyjechały z jakichś względów ekonomicznych, czy też podjąć studia, to my musimy zrobić wszystko, jako samorząd, jako rząd,
panowie,
żeby
czas nagli, muszę przyspieszyć.
Ale tu na szczęście Gdański jest prekursorem właściwego podejścia.
Muszę przyspieszyć dyskusję i zamykając króciusieńko na temat wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, to pytanie kieruję do Pawła Orłowskiego. Jakie jest zainteresowanie naszych pomorskich firm funduszami z KPO i czy wszystkie projekty rzeczywiście są trafione, bo jednak dochodzą sygnały, że nie zawsze są trafione.
Znaczy tak, przede wszystkim jest bardzo dużo, jakby jak wspominałem na początku, w wielu wypadkach, szczególnie jeśli chodzi na przykład o wszelkie jakby projekty związane z transformacją energetyczną, z cyfryzacją, właśnie optymalizacją działania przedsiębiorstwa w kontekście automatyzacji, robotyzacji, to tutaj jest więcej wniosków niż jakby możliwych budżetów. To, że kolejne rundy BGiK czy PARP ogłasza jakby w ramach KPO, oznacza, że naprawdę ten popyt jest bardzo duży. I nie ma się co dziwić, dlatego że firmy chcą się unowocześniać, mają jakby w ich kosztach, dużym kosztem są koszty energii, więc jeśli rzeczywiście w kontekście transformacji energetycznej, czy polepszą efektywność energetyczną swojej firmy, czy zbudują dodatkowe źródła, OZE, no to oczywiście jest to opłacalne, a warunki są korzystne, czyli głównie kredyt ekologiczny i dopłata do kredytu ze środków unijnych i do tego jeszcze proste. Więc jest ich rzeczywiście jakby bardzo, bardzo dużo i powiedziałbym, że myślę, że to mi jakby pozwala powiedzieć, że też skala różnego rodzaju inwestycji pozwoli na to, że my będziemy ten rynek pracy otwierać na Pomorzu. I jednym zdaniem, zawsze przy tak ogromnym systemie, przy miliardach euro, system, że tak powiem, wdrażania powoduje, że mogą się gdzieś między tymi sitami filtrowania oceny projektów no, pojawić projekty gorsze, ale to są promile. Trzeba wliczać po prostu to w koszt systemu.
Panowie, żeby zachować pewną propozycję tej dyskusji, pomówmy teraz o stażu pracy. Nowe przepisy od 2026 roku mają pozwolić na wliczanie do niego prowadzenia działalności gospodarczej i oczywiście formy umów zlecenia. Chciałem zapytać, czy to jest uczciwe rozwiązanie? Jak ono wpłynie też na rynek zatrudnienia dla osób, które niegdyś pracowały w formie B2B czy na umowę zlecenia? Wcześniej wspomnianą, a dziś zdobyte doświadczenie zamierzają zamienić na etat, do którego oczywiście zostanie doliczony wspomniany staż pracy. To oczywiście koszty pracy. Jak to widzicie, Cezary Maciołek?
Znaczy zmiana wchodzi od stycznia, więc w zasadzie tutaj możemy tylko podyskutować o tym, jakie to przyniesie konsekwencje. Na pewno zmiany w systemach kadrowo-płacowych, na pewno też szkolenia, na pewno wyzwania, jak ten system zaaplikować. Pracownicy mają czas, jest 2 lata na to, żeby pozbierać wszystkie swoje udokumentowane historycznie prace w formie B2B bądź w formie umów cywilnoprawnych. Oczywiście wiąże się to z wyższym wymiarem urlopu, tak, 26 dni, ale też jakimiś dodatkowymi jubileuszowymi, czy jakimiś takimi wynikającymi ze stażu pracy dodatkami. Dla mnie praca jest pracą i ja nigdy w tej audycji mówiłem, że rozróżnianie B2B czy też niektórzy umowy śmieciowe, dla mnie
to
mam alergię.
Rozwiązanie.
Po prostu to jest praca. Formuła jakby relacji pomiędzy stronami jest wtórna, prawda? Generalnie pracodawca i pracownik umawia się na zrealizowanie jakiegoś procesu, na wykonanie w określonej liczbie godzin jakichś zadań. I to jest, uważam, fair, jest w porządku. Natomiast będą wyzwania związane z tym, żeby po prostu przystosować się i pewnie przez 2 lata konkretne osoby będą gdzieś tam gromadziły ten materiał po to, żeby później w kadrach, w płacach go
zaaplikować.
Panowie,
to również korekta wynagrodzeń.
Tak, ja bym powiedział jednym zdaniem, to jest po prostu równe traktowanie rzeczywiście ścieżek kariery, to jest uznanie realnego doświadczenia.
I jeszcze, koszty pracy chcę zapytać.
Koszty, tak, tylko że powiedziałbym tak, to nie, moim zdaniem nie wywrze
do
jakiegoś ogromnego skutku.
Tak,
tylko że zwróćmy uwagę na to, że jeśli mówimy o wliczaniu tegoż stażu, to z punktu widzenia kosztów dla pracodawcy, głównie się to pojawi w sektorze publicznym. Ewentualnie w prywatnym, jeśli są układy zbiorowe dotyczące staży. Jeśli chodzi o sektor prywatny, głównie się to może przełożyć, czy przełoży się na wymiar urlopu. Ale pracodawcy nie mają jakby problemu z polityką urlopową, śmiem twierdzić, aż tak dużego. Często pracownicy jakby nie zawsze go wykorzystują. Więc jeśli chodzi o koszty, to się pojawi tylko w sektorze publicznym i to nie są aż tak duże problemy. Problemy mogą się raczej pojawić ZUS, wydolność ZUS-u, jeśli chodzi o wydawanie zaświadczeń i działy HR-owe w firmach, które jednak też będą musiały to obrobić. To jest korzystna zmiana, uczciwa. I rzeczywiście, jak powiedziałem, uznawanie realnego doświadczenia.
Cezary Maciołak.
Dokładnie, no 100%. Tutaj nic zadać, nic ująć, jakby no jest to uregulowanie i po prostu sprowadzenie wszystkich do jednego mianownika i to jest fair i w porządku. 2 lata mogą być pewnych perturbacji takich natury właśnie kadrowo-płacowej, żeby wszystkie rzeczy sobie uporządkować, ale jak uporządkujemy, to będzie nowy start dla wszystkich z jednej pozycji, a nie z różnych jakby miejsc.
Ja bym powiedział, że nawet to może mieć fajny efekt paradoksalny też taki, że część osób nie będzie się też bała na przykład działalności gospodarczej, bo będzie wiedział, że jeśli za jakiś czas będzie chciała przejść, pracuje dla siebie i też będzie mogła wliczyć ten czas pracy u innego pracodawcy.
Ale jeśli poruszyliśmy tu wątek sektora publicznego, tego jeszcze w tej chwili nikt nie policzył. Nie wiemy, jaki będzie to odsetek w zakresie płac. Może niewielki.
Dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe. Myślę, że sobie poradzą tu pracodawcy publiczni.
No, uważam też, że to rozwiązanie jest korzystne dla pracownika zdecydowanie, kiedy forma B2B, umowy zlecenia, będzie doliczana do 2026 roku do stażu pracy. I tym wątkiem niestety, proszę państwa, musimy kończyć dzisiejsze wydanie audycji Ludzie i Pieniądze, gdzie bardzo szeroko myślę, ale jeszcze parę pytań zostało. Niestety czas nie pozwoli na ich zadanie. Przedyskutowaliśmy kwestie bezrobocia i rynku pracy, a także przyszłości w tym zakresie. Paweł Orłowski, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a także Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, byli panowie moimi i państwa gośćmi. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska. Ja serdecznie państwu dziękuję za uwagę i już w imieniu Iwony Wysockiej zapraszam na kolejne wydania audycji Ludzie i Pieniądze w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Ludzie i Pieniądze.